Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
I poranek wnet trwa, godzina 8:41, a my będziemy teraz rozmawiać na temat tego, co dzieje się w relacjach polskich, amerykańskich, chińskich. Spojrzymy szerzej na relacje, które są i występują, bo tych wizyt jest dużo. Będziemy o tym rozmawiać z naszym gościem, pan Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta, analityk, autor książki m.in. Samotność strategiczna Polski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
A to może na początek wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, co mówił premier Mateusz Morawiecki na temat Chin, bo to jest ważne. Oczywiście nawiązywał do tego, co wydarzyło się kilka dni temu. Tak patrzę na ten dźwięk, chyba go nie widzę teraz, to ja przypomnę. W każdym razie Mateusz Morawiecki mówił o tym, że Chiny flirtują z Rosją i że ta wizyta Emmanuela Macrona w każdym razie zdziwiła na pewno mocno nas tutaj nad Wisłą. Jak pan, panie redaktorze, odnosi się z jednej strony wektor właśnie amerykański, czyli wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, z drugiej strony Emmanuel Macron w Chinach. O czym to świadczy? Jak te wektory się rozkładają?
No to świadczy o tym przede wszystkim, że Europa w sensie strategicznym nie jest żadną jednością, bo są państwa i nawet całe regiony w Europie, które zupełnie inaczej myślą o sytuacji i zupełnie inaczej myślą o kształcie systemu sojuszniczego. Wydaje się to dość czytelne, że politycy francuscy, Emmanuel Macron nie jest tutaj wyjątkiem, jego bronią, jego współpracownicy, również z jego głównej partii politycznej, która we Francji rządzi. Natomiast Europa Środkowa generalnie rzecz biorąc uważa, że w związku z wojną, w związku z trwającym konfliktem na wschodzie i też perspektywą utrzymywania się dużych napięć między Rosją, która nie ma zamiaru rezygnować ze swojej zarówno retoryki, jak i odwoływania się do narzędzi wojskowych, państw Europy Środkowej, generalnie wschodniej flanki NATO uważają, iż tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi daje gwarancję zbudowania systemu bezpieczeństwa, który będzie systemem wiarygodnym i skutecznie będzie odstraszał Rosję. Tu mamy zasadniczą różnicę, taką powiedziałbym o charakterze strategicznym, bo w gruncie rzeczy, na co warto zwrócić uwagę w tej wypowiedzi Emmanuela Macrona, to nie jest tylko kwestia jego relatywizowania i mówienia o dystansie między Stanami Zjednoczonymi, Europą, a też Chinami, o suwerenności strategicznej. To jest propozycja, którą Macron też formułuje. Otóż on opowiada się za wzrostem wydatków wojskowych Francji, to dość znaczącym, do roku 2030. W tym roku Francja chce osiągnąć poziom wydatków rocznie gdzieś około 70 miliardów dolarów na bezpieczeństwo. To jest znaczący skok w porównaniu z tym, co wydaje dzisiaj. A to w języku polityki też oznacza, że jeżeli Macron mówi o suwerenności strategicznej Europy, to on mówi, że to Francja powinna odgrywać w Europie rolę państwa, które z wojskowego punktu widzenia będzie może nie tyle gwarantem, ale takim istotnym czynnikiem budowania tej suwerenności strategicznej. Czyli z jednej strony dystansujemy się od Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony działamy, czy Francja działa na rzecz wzrostu własnej pozycji w Unii Europejskiej. Te dwa elementy są niebezpieczne, bo one obydwa, jeżeli zostaną zrealizowane, odbędą się kosztem interesów Polski i państw naszego regionu.
Odbędą się kosztem interesów Polski, stąd dlatego też pewnie ta wizyta do Stanów Zjednoczonych premiera Mateusza Morawieckiego i taka ofensywa dyplomatyczna, bo i rozmawiamy na temat sprzętu wojskowego i rozmawiamy na temat właśnie tego, co wydarzyło się w Chinach. Czy Emmanuel Macron nie zdaje sobie sobie z tego sprawę, czy to jest celowe działanie, żeby to wzmocnienie, czy tę współpracę transatlantycką osłabiać, czy może po prostu nie widzi on szans albo nadziei na to, że Stany Zjednoczone w jakiś silny sposób się zaangażują w tę współpracę transatlantycką?
Nie, moim zdaniem to jest element świadomej polityki prezydenta Francji, który moim zdaniem po pierwsze gra na osłabienie więzi atlantyckich, ale po drugie, co jest nie mniej istotne, bo jest częścią tego większego planu, gra na podział Unii Europejskiej. To jest w gruncie rzeczy budowanie sytuacji, w której państwa Europy Środkowej i wschodniej flanki NATO będą zmuszone dokonać
wyboru
o charakterze strategicznym. Albo sojusz z Ameryką na rzecz bezpieczeństwa, no albo pozostawanie w tym organizmie unijnym, czy co też odpowiada takiej francuskiej wizji Europy dwóch prędkości, bo to Macron przecież często o tym mówił w przeszłości. I to jest w gruncie rzeczy takie wypychanie Europy Środkowej z Unii Europejskiej, gra na podział, no właśnie z tego powodu, dlatego że tylko w takiej uszczuplonej Unii Francja może mieć większą pozycję. W Unii powiększonej, na przykład przed wejściem Ukrainy, tą większą pozycję będzie miała Europa Środkowa i będzie miał nasz obszar, co powoduje spadek znaczenia Francji. To jest dość oczywiste i w związku z tym tutaj ta polityka jest pewną stałą, jeśli chodzi o francuskie elity. Tutaj niezależnie od tego, kto będzie rządził, oni w moim odczuciu, że właśnie ze względu na interesy strategiczne, tak jak postrzegają jak się je postrzega we Francji, ta polityka będzie pewnym stałym elementem.
A będzie stałym elementem, tak jak pan mówi, ale czy to też nie jest taki ukłon albo puszczanie oka, mruganie oka do Rosji jednak mimo wszystko, tak? Mamy ten dźwięk, o którym wcześniej mówiłam, premiera Mateusza Morawieckiego, posłuchajmy, który mówi na temat właśnie tego flirtu z Rosją.
Nie da się ukryć, że to supermocarstwo dzisiaj co najmniej flirtuje z Rosją. Co najmniej, bo nie wiemy do końca też, jakiego typu produkty są dostarczane do Rosji. Wiemy o mikroprocesorach, wiemy o pewnych częściach, ale też cały czas mamy nadzieję, że Chiny nie posuną się do tego, aby eksportować broń, którą Rosja może używać na polu walki na Ukrainie.
Tak jak powiedziałam, Francja ewidentnie jednak uśmiecha się w stronę Moskwy, panie redaktorze, po tej wizycie. Chyba możemy to śmiało już stwierdzić.
No Macron mówił już w czasie wojny na Ukrainie, iż nie można rezygnować z perspektywy rozmów z Moskwą i uczynienia z Rosji elementu systemu bezpieczeństwa europejskiego. Czyli takiego elementu, gdzie wspólnie będzie się kształtowało system bezpieczeństwa. Nie definiując tego docelowego modelu, tutaj mamy do czynienia z taką, nazwijmy to, ugodową pozycją Francji wobec Rosji, no ale mamy też do czynienia, bo to są dwie strony tego samego równania, z pozycją Moskwy wobec Europy. Ta pozycja jest pozycją agresywną, czy stanowisko jest agresywne. Putin w gruncie rzeczy nie zrezygnował z tych celów wojennych, które sformułował w grudniu w roku 2021 i które w skrócie rzecz biorąc mówiły o tym, że Europa Środkowa ma być obszarem o innym statusie bezpieczeństwa, gorszym niżli państwa NATO. To buduje pewien kontekst naszej też rozmowy i tych komunikatów strategicznych płynących z Francji. Znaczy, jeżeli po takich deklaracjach Putina i po rozpoczęciu przez niego wojny nadal się uważa, iż Rosja powinna być pewnym elementem szerszej układanki w Euroazji, no to nie ulega wątpliwości, że to jest sygnalizowanie jakiejś gotowości na ustępstwa nie kosztem interesu Francji, tylko kosztem interesu Europy Środkowej. To właśnie jest czynnik, który w moim odczuciu powoduje ryzyko podziału i osłabienia Europy, bo proszę zwrócić uwagę, Macron jednocześnie opowiada się za federalizacją Unii Europejskiej, czyli odebraniem państwom członkowskim uprawnień w zakresie kształtowania polityki zagranicznej. No a w związku z tym, jeżeli w jednym zdaniu mówimy, iż trzeba osłabiać relacje atlantyckie, a w drugim zdaniu mówimy, iż trzeba federalizować Unię Europejską tak, żeby polityka zagraniczna kontynentu przeniosła się na wyższy poziom, no to to w gruncie rzeczy mówimy o tym, że państwa Europy Środkowej, które nie opowiadają się za taką wizją, jak formułuje ją Macron, będą też pozbawione elementarnych narzędzi uprawiania samodzielnej polityki, jaką jest polityka zagraniczna. No to jest pewien zespół propozycji, który w gruncie rzeczy uprzedmiotawia Europę Środkową.
A jak pan odebrał to, w jaki sposób została z kolei przywitana w Pekinie, w Chinach Ursula von der Leyen, bo pierwsze skrzypce grał na pewno zdecydowanie Emmanuel Macron. Głos Komisji Europejskiej nie był słyszany, a wręcz można powiedzieć, że był zmarginalizowany, że Ursula von der Leyen nic na tej wizycie ani nie ugrała, ani nie przywiozła jakichś konkretnych rozwiązań. Dlaczego taka marginalizacja nastąpiła, pani przewodniczącej?
Generalnie jest pochodną faktu, że Chiny, ale też i w Rosji jest podobny punkt widzenia. Oni raczej przywiązują wagę do formatów tradycyjnych, czyli relacji międzypaństwowych, a nie relacji między państwami, a pewnymi organizacjami, jaką jest Unia Europejska. Więc to jest tradycyjna linia zarówno polityki rosyjskiej, jak i polityki chińskiej. Nie to jest istotne, bo tutaj nic nowego nie nastąpiło. Istotne jest to, że Macron najwyraźniej był zadowolony z takiego obrotu sprawy, na co zresztą zwracają uwagę komentatorzy, bo pamiętajmy, że to on zaprosił Ursulę von der Leyen, żeby towarzyszyła mu w podróży do Francji, po czym, kiedy przewodnicząca Komisji Europejskiej była traktowana przez Chińczyków w sposób ostentacyjnie lekceważący, Macron w gruncie rzeczy odczuwał, tak się uważa i tak komentatorzy piszą z tego powodu satysfakcję. A to wszystko razem wzięte pokazuje, że w gruncie rzeczy Macron w sposób dość, bym powiedział, samozwańczy wystąpił w Chinach jako reprezentant Europy, na co nie miał mandatu, a po drugie też jego wizji przyszłości w gruncie rzeczy odpowiada ta wizja co do zasady chińsko-rosyjska, że po pierwsze podmiotami polityki międzynarodowej są państwa, a nie organizacje międzynarodowe, ale po drugie, co jest jeszcze istotniejsze, to co mówił Macron w tych wywiadach, których udzielił po wizycie, to jest w gruncie rzeczy wpisuje się w pewną wizję nowego ładu międzynarodowego lansowaną przez Chiny i Rosję. Bo to Chiny i Rosja mówią o świecie, w którym nie powinno być dwóch walczących ze sobą czy zmagających się bloków geostrategicznych. To Chiny i Rosja mówią o porządku globalnym, gdzie będzie wiele podmiotów siły, a w związku z tym to będzie pluralistyczny ich zdaniem porządek. I to Chiny i Rosja mówią, że z tego właśnie powodu, iż ten porządek ma być pluralistyczny, nie warto i nie można zwracać uwagę na kwestie praw człowieka i demokracji, bo są państwa o różnych tradycjach. I Macron w gruncie rzeczy mówi to samo, tylko, że tak powiem, trochę z innych pozycji. Znaczy, on też mówi o tym, że Europa musi być elementem tego nowego porządku i nie mówi, bo na to też warto zwrócić uwagę, on nie mówi o kwestiach demokracji, obrony praw człowieka w Chinach, co w gruncie rzeczy jest też potwierdzeniem tej linii lansowanej przez dyplomatów chińskich i rosyjskich. To jest ten sam język, tylko z nieco odmiennej pozycji.
Panie redaktorze, mamy jeszcze niecałe 5 minut rozmowy. To, co chyba jest ważne w kontekście wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, a co nie pojawia się jakoś szeroko, to jest akt IRA, Inflation Reduction Act, o którym się nie mówi oficjalnie, ale czy on jest istotny też w kontekście tego, co stało się po wizycie Ursuli von der Leyen, w Chinach, że ona została jednak tak potraktowana. Czy to ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi? Myśli pan, że będzie to poruszane i czy w ogóle powinniśmy o tym dużo mówić, bo sporo firm wynosi jednak się do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczyna produkcję i te przepisy związane z, w cudzysłowie, inflacją są korzystne po prostu dla nich.
No ale mamy do czynienia z pewnym nawrotem polityki protekcjonistycznej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, również w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że ten fundusz, który otworzyły Niemcy na wspieranie własnego przemysłu w związku z wysokimi cenami energii, no to nie jest nic innego jak właśnie taki element polityki protekcjonistycznej. W związku z tym tutaj jest pewien problem i trzeba o tym rozmawiać. Tylko w moim odczuciu najpierw trzeba jakby myśleć o pewnej hierarchii celów. Z naszej perspektywy zupełnie zasadniczym i najważniejszym jest sprawa systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. W lipcu odbędzie się szczyt NATO w Wilnie i na tym szczycie, takie są oczekiwania również strony ukraińskiej, powinny być przedstawione jakieś nieco bardziej konkretne plany związane właśnie z tym systemem bezpieczeństwa. Zarówno, takie opinie się formułuje, powinna być otworzona perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO, co nie oznacza przyjęcia za 2 tygodnie czy za 3 miesiące, ale oznacza jakiś rozsądny harmonogram działań w tym zakresie i powinna być przedstawiona formuła przejściowa, co się wiąże z tym ogólnym hasłem gwarancji bezpieczeństwa. I to jest najważniejsza sprawa. I teraz kwestia protekcjonistycznej polityki handlowej amerykańskiej, czy też państw europejskich, ona również jest istotna, tylko to nie jest ekwiwalentne. To znaczy nie możemy zamienić, a to proponuje w gruncie rzeczy Macron, uważając, że Europa powinna na protekcjonistyczne działania amerykańskie odpowiedzieć własną polityką protekcjonistyczną, co w konsekwencji, bo on też mówi o osłabieniu roli dolara w wymianie handlowej na świecie, co nie tylko działa na rzecz Chin, ale jest również generalnie zapowiedzią jakiegoś odcinania się od właśnie od więzi atlantyckich. To wszystko należy nałożyć na realia, bo proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska podjęła decyzję w ostatnim czasie o zbudowaniu funduszu w wysokości 2 miliardów euro na zakupy amunicji, tylko przepisy wykonawcze tego funduszu blokują francuscy dyplomaci, bo oni chcieliby, żeby te pieniądze służyły przede wszystkim interesom francuskiego przemysłu zbrojeniowego. To też jest formuła protekcjonistyczna i tutaj w gruncie rzeczy walczą ze sobą różne protekcjonizmy, a nie zwolennik wolnego rynku, jakim miałby być niby Macron, z protekcjonistycznie nastawionym Bidenem. Tu w ogóle nie o tym jest rozmowa.
I naprawdę na koniec, panie redaktorze, ostatnia minuta. Wiemy o wycieku bardzo ważnych informacji z Pentagonu. Czy one będą miały wpływ na to, co będzie się działo na Ukrainie i na tę kontrofensywę, którą mają przeprowadzić Ukraińcy?
Wydaje się, że nie. Natomiast tutaj jest duży szum informacyjny. Premier Szmychal, który akurat, co warto podkreślić, jest w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych, co premier Morawiecki, co wygląda na jakąś wspólną akcję dyplomatyczną naszych rządów, powiedział, że ta ofensywa być może latem będzie miała miejsce. Czyli jeśli by to brać jako punkt odniesienia, no to możemy mieć do czynienia z jakimś opóźnieniem, bo pierwotnie uważało się, że ona w maju powinna się zacząć. Ale zobaczymy. Tutaj wszystkie scenariusze są otwarte, nawet i ten, że mamy do czynienia z taką decepcją, czyli elementem wprowadzenia strony rosyjskiej w błąd. To też należy brać pod uwagę, tak przynajmniej niektórzy rosyjscy komentatorzy do tego podchodzą. Tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi w tej kwestii.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta, analityk, autor książki m.in. Samotność strategiczna Polski, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A 9:00 punktualnie na naszych zegarach. Magdalena Uchaniuk, ja już się z państwem żegnam. Ze mną Asia Reiner zrealizowała dzisiejszy poranek. Małgosia Kleszczy wydała. Również ze mną Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn. Do usłyszenia. A Jakub Duszek już w studio i najświeższe wiadomości z Polski i ze świata. Słyszymy się niedługo.